Andrzej Kochut, witam w podcaście po amerykańsku. Czy Ameryka jest gerontokracją? Czyli, czy jest tak, jak twierdzą niektórzy, że Ameryką rządzą dzisiaj starsi panowie i starsze panie? Wydaje się, że trochę dowodów przemawiających za tym jest. Prezydent jest po 80 i chce rządzić dalej po następnych wyborach w 2024 roku. Jego rywal również do 80 się zbliża. Wielu czołowych polityków w Izbie Reprezentantów i w Senacie również przekroczyło tą barierę 80 lat, a niektórzy nawet dobijają do 90. Jak tak zaawansowany wiek polityków wpływa na kampanie wyborcze, na politykę, na rządzenie państwem, ale także dlaczego akurat Stany Zjednoczone to jest to państwo, w którym wiekowi politycy odgrywają aż tak dużą rolę? Odpowiedzi poszukam w tym odcinku. Zapraszam do słuchania. Na początek tradycyjnie przypomnę, że można jeszcze wciąż kupić moją książkę Ameryka, dom podzielony. To trochę taki podcast w wersji dla tych, którzy lubią czytać. Przypomnę także, że podcast po amerykańsku można znaleźć również na YouTubie. A wracając do tematu tego odcinka, chciałbym zacząć od pewnego cytatu z Ronalda Reagana. Prezydent Reagan, walcząc o reelekcję w 1984 roku, kiedy wydawało się, że to on będzie tym historycznie najstarszym prezydentem w Stanach Zjednoczonych, został zagadnięty przez prowadzącego jego debatę z Walterem Mondale'em, kandydatem demokratów, o to, czy kwestia wieku może odegrać jakąś rolę w tej kampanii. Reagan odpowiedział, że nie wykorzysta wieku jako tematu w tej kampanii, nie zamierza wykorzystywać do celów politycznych młodości i braku doświadczenia swojego przeciwnika. Reagan odpowiedział żartem, żeby zneutralizować ten zarzut, który wówczas powracał, że jest już politykiem w wieku zaawansowanym. A przypomnijmy, Ronald Reagan miał wtedy 73 lata, czyli mniej niż Biden, który w przyszłym roku podczas kampanii będzie miał 82, i mniej niż Trump, który w przyszłym roku będzie miał 78. Temat wieku prezydentów i tego, jak bardzo ten wiek zaawansowany może wpływać na sposób sprawowania władzy i czy tutaj już konkretnie, czy prezydent Joe Biden, mając te powyżej 80 lat, powinien dalej sprawować swoją funkcję, ten temat powrócił po tym, jak Joe Biden upadł podczas uroczystości w Colorado Springs. To była uroczystość, ceremonia wręczenia dyplomów w tamtejszej Akademii Sił Powietrznych. Oczywiście ta ceremonia trwała bardzo długo, mogła być dla Bidena wyczerpująca. On tam przemawiał, ściskał dłonie, wręczał te dyplomy, no a potem potknął się o jakiś pozostawiony na scenie worek z piaskiem i upadł. Został dosyć szybko podniesiony, towarzyszyli mu oczywiście agenci, tak jak zwykle, pomogli mu wstać. Dosyć szybko zszedł z tej sceny o własnych siłach, na własnych nogach, ale nagranie upadającego prezydenta zyskało ogromną popularność w mediach społecznościowych, zwłaszcza w kręgach nieprzychylnych Bidenowi, które już wcześniej wskazywały na to, że jego wiek może oznaczać poważne kłopoty, zwłaszcza, że to oczywiście nie pierwszy upadek Bidena. Tych upadków było już kilka, chociażby kiedy odwiedzał Warszawę kilka miesięcy temu, upadł wsiadając do samolotu i oczywiście to również zostało przy tej okazji upadku Bidena w Colorado Springs przypomniane. Wiek Bidena to jest kwestia, która powraca regularnie w kampanii w 2020 roku. Wielokrotnie kwestionowano jego mentalne zdolności do sprawowania urzędu prezydenta. Zastanawiano się, czy prezydent w takim wieku w ogóle dożyje końca kadencji. Niektórzy tłumaczyli, że to jest jakiś spisek elit, że stawia się na czele zniedołężniałego Bidena, który nie rozumie, co się wokół niego dzieje, a tak naprawdę on po roku ustąpi, żeby bez wyborów władzę w Stanach Zjednoczonych przejęła Kamala Harris. Dzisiaj, w 2023 roku, w czerwcu, możemy powiedzieć, że te scenariusze się nie ziściły. Kamala Harris dalej jest wiceprezydentem, rządzi Joe Biden. W czasie swoich rządów osiągnął kilka założonych celów, no chociażby udało się przeprowadzić ustawę o infrastrukturze, czy ten pakiet stymulacyjny po COVID-zie. Udało się Bidenowi całkiem dobrze poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest wojna w Ukrainie. Oczywiście są też rzeczy gorzej oceniane, jak chociażby polityka gospodarcza, również ze względu na to, że inflacja w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wysoka i tego rodzaju negatywne wskaźniki gospodarcze zawsze obciążają rządzącą administrację, ale trudno utrzymywać, że Biden jest jakimś szczególnie gorszym prezydentem niż jego poprzednicy. Zresztą wydaje się, że on sam uznaje, że te jego osiągnięcia predestynują go do kontynuowania rządów. Rozpoczął kampanię przed kolejnymi wyborami prezydenckimi, tymi w 2024 roku. Wydaje się, że ma spore szanse powalczyć o drugą kadencję. Ale oczywiście wszystkie te przesłanki dotyczące wcale niezłej formy Joe Bidena nie oznaczają, że nie było pewnych zgrzytów podczas tych ostatnich ponad dwóch lat jego prezydentury i nie chodzi tu tylko o okazjonalne upadki czy momenty, kiedy Biden na moment tracił orientację na scenie, mówił coś nie do końca zrozumiałego albo mylił osoby, z którymi się spotykał. Joe Biden, jak każdy prezydent Stanów Zjednoczonych, poddaje się rutynowym badaniom i chętniej niż jego poprzednik, niż Donald Trump, dzieli się wynikami tych badań z amerykańską publicznością. Jego lekarz, badający go od kilkunastu lat, Kevin O'Connor, powiedział ostatnio, że Biden jest zdrowy, że zachowuje wigor jak na 80-letniego mężczyznę, no i że nadaje się do dalszego sprawowania obowiązków prezydenta. Ale ważną częścią tej wypowiedzi jest to wskazanie właśnie na wiek, że Biden jest pełen wigoru jak na 80-latka. No, delikatnie mówiąc, 80 lat to już nie jest wiek, kiedy człowiek cieszy się pełnią sił i sprawności fizycznej. I o takich zastrzeżeniach co do wieku Bidena, które wpływają jednak na sprawowanie przez niego obowiązków, odnoszą się również ludzie z jego otoczenia. Jakiś czas temu Axios podsumował, że publiczne wystąpienia prezydenta prawie nigdy nie są planowane przed godziną 10 rano i prawie nigdy nie są planowane po godzinie 16, że Biden właściwie występuje publicznie przede wszystkim w dni robocze, ileś kilkanaście chyba weekendów naliczono w tym roku, kiedy Biden nie miał żadnych publicznych spotkań, publicznych wystąpień, nie podejmował żadnych obowiązków prezydenckich. To pierwsze ograniczenie, które pokazuje, że prezydent nie jest już w pełni sił. Druga sprawa to kwestia dalekich podróży Bidena do Europy, do Azji, na rozmaite szczyty. Wiadomo, że z jednej strony Biden no, jednak wykazuje się niespodziewaną czasem energią, jak to miało miejsce podczas jego niespodziewanej podróży do Kijowa, kiedy spotkał się z Zełenskim w ukraińskiej stolicy, ale z drugiej strony wiadomo i ten element często jest podkreślany przy okazji dalekich zagranicznych podróży Bidena, że kiedy on udaje się w daleką podróż, program tej podróży musi być tak zaplanowany, żeby prezydent po dotarciu na miejsce miał odpowiednio dużo czasu na regenerację. Czy tego rodzaju ograniczenia przekreślają jego możliwość do sprawowania prezydentury? Zdecydowanie nie, ale pokazują, że wiek oszukać trudno. A będzie jeszcze trudniej, bo za niedługo do takich standardowych obowiązków prezydenckich, które i tak są już wyjątkowo obciążające i stresujące, dojdzie jeszcze wyścig prezydencki, rytm kampanii wyborczej, konieczność spotykania się z dziesiątkami, setkami ludzi, konieczność występowania na wiecach, uczestniczenia w debatach, w wywiadach telewizyjnych, odpowiadania reporterom na najdziwniejsze pytania i reagowania przez 24 godziny na dobę na każdą sensację, która się pojawi, żeby zachwiać tym właśnie wyścigiem prezydenckim i to dodatkowo prezydenta obciąży. Dlatego wyborcy czują obawę wiążącą się właśnie z wiekiem Bidena. W sondażu NBC 70% ankietowanych Amerykanów uznało, że Biden nie powinien walczyć o reelekcję. I kiedy ankieterzy dopytali tych, którzy właśnie negatywnie odpowiedzieli na pytanie dotyczące reelekcji Bidena o powody ich pesymizmu, to 69% odpowiedziało, że istotnym czynnikiem, istotnym problemem, który widzą w kontekście Bidena jest jego wiek. Z kolei w sondażu ABC zaledwie 32% ankietowanych uznało, że Biden zachowuje bystrość umysłu niezbędną do sprawowania urzędu prezydenta. To jest spory spadek, bo jeszcze w 2020 roku, kiedy Biden walczył o pierwszą kadencję, 51% uważało, że tą bystrość umysłu posiada w stopniu wystarczającym. Oczywiście to należałoby teraz rozbić na partie polityczne. I tak 94% ankietowanych wyborców republikanów uznaje, że Biden na pewno nie posiada odpowiedniej bystrości umysłu, żeby być prezydentem, a z kolei zaledwie 21% wyborców demokratów ma podobne wątpliwości. Natomiast wśród wyborców niezależnych to jest 69% i to jest bardzo niepokojący dla Bidena wynik, bo to pokazuje, że wiek Bidena może być poważnym czynnikiem zniechęcającym do niego tych wyborców, którzy nie są zdecydowanymi demokratami, którzy mogliby zagłosować na Bidena, ale kiedy będą musieli wybrać pomiędzy mniejszym i większym złem, na szali może zaważyć fakt, że ich zdaniem prezydent jest już w jakimś sensie zniedołężniały, że w jakimś sensie nie jest w stanie już tego urzędu sprawować. Na dodatek trzeba pamiętać, że ten wysiłek kampanijny, o którym mówiłem wcześniej, może doprowadzić u Bidena do jakiegoś rodzaju problemów ze zdrowiem i to mogłoby dodatkowo bardzo poważnie nadszarpnąć jego wiarygodność, bo mogłoby na ostatniej prostej kampanii podbić te obawy związane z jego stanem fizycznym, z jego zdolnością do sprawowania urzędu prezydenta. Choć tutaj trzeba zrobić zastrzeżenie, trzeba pamiętać o senatorze Fettermanie z Pensylwanii, który w czasie kampanii 2022 roku doznał udaru. Wątpliwości co do jego stanu zdrowia i do tego, że będzie w stanie sprawować urząd senatora, były bardzo poważne, a mimo to wygrał wybory w Pensylwanii w bardzo trudnym stanie, co tylko pokazało, że kiedy rośnie polaryzacja polityczna w danym kraju i kiedy ten wybór staje się zero-jedynkowy, nie można niuansować, trzeba wybrać albo z jednej partii, albo z drugiej partii polityka, no to wtedy czasami również takie wątpliwości, jak te wątpliwości dotyczące stanu zdrowia danego kandydata, nie mają aż takiego znaczenia. Ale na razie zostawmy na boku walkę o prezydenturę, to dopiero przed nami. Pewnie temat wieku Bidena będzie w czasie tej kampanii wyborczej wracał wielokrotnie. Istnieje głębsze pytanie. Czemu amerykańską politykę zdominowali starsi ludzie? W ostatnich tygodniach to nie przypadek Joe Bidena budził najwięcej wątpliwości, choć ten jego upadek pewnie przypomniał te zastrzeżenia do jego wieku, które krążą już w mediach i w opinii publicznej od dłuższego czasu. Tym przypadkiem, który przede wszystkim skupił uwagę opinii publicznej, była historia senator Dianne Feinstein z Kalifornii, która za kilkanaście dni skończy 90 lat, a przez ostatnie miesiące była wyjątkowo trudno dostępna. Przebywała poza Waszyngtonem w Kalifornii, gdzie leczyła się ze względu na jakieś poważne problemy zdrowotne. Wiemy, że miała półpaśca, że pojawiły się jakieś komplikacje, ale szczegółów na temat jej stanu zdrowia jej otoczenie starało się nie publikować. Przez wiele tygodni trwały dyskusje o tym, czy senator Feinstein nie powinna zrezygnować ze stanowiska ze względu na to, że bez jej obecności nie tylko słabsza była pozycja demokratów w Senacie podczas głosowań, ale przede wszystkim, że słabsza była pozycja demokratów w komisji do spraw sądownictwa, która to komisja miała zatwierdzić kandydatury wysunięte przez prezydenta Bidena na stanowiska sędziów. Bez głosu senator Feinstein demokraci po prostu nie mogli tych kandydatur zatwierdzić ze względu na opór republikanów. W końcu pani senator powróciła, ale powróciła na wózku inwalidzkim z widocznym paraliżem części twarzy, ale i niezłomnym przekonaniem, że powinna pozostać w Waszyngtonie do końca kadencji, czyli do stycznia 2025 roku, no bo już ogłosiła, że nie będzie walczyła o kolejną reelekcję. Powstaje natomiast poważne pytanie, czy przez ten czas będzie w stanie sprawować urząd senatora. Wiemy, że w ciągu tych kilku tygodni po powrocie do Waszyngtonu już opuściła część głosowań, że nie pojawia się na spotkaniach, że raczej unika kontaktu z innymi politykami, że jej otoczenie dość szczelnie izoluje ją od mediów i stara się nie dopuścić do tego, by pani senator w jakiś sposób się skompromitowała. Chwilę po powrocie udzieliła wywiadów, które no, wzbudziły poważne wątpliwości co do jej stanu zdrowia, ale póki co pani senator Feinstein trwa. A przecież nie jest jedyną tak wiekową osobą w amerykańskim Senacie. Jest również Chuck Grassley, który także w tym roku skończy 90 lat, jest tylko kilka miesięcy młodszy od Dianne Feinstein. Jest ponad 80-letni Bernie Sanders, którego wszyscy pamiętają, bo w 2016 i 2020 roku walczył o prezydenturę w prawyborach Partii Demokratycznej. Pewnie znowu by spróbował, powstrzymuje go zapewne decyzja Joe Bidena, który chce walczyć o reelekcję. Wreszcie w Senacie jest także lider republikanów Mitch McConnell, również po 80. Także w Izbie Reprezentantów znalazła się spora grupa polityków po 80. Na czele z 86-letnią demokratką z Kalifornii Grace Napolitano, no i oczywiście 83-letnią Nancy Pelosi, również z Kalifornii, do niedawna spikerką Izby Reprezentantów. To zresztą była akurat pozytywna zmiana, przykład pozytywnej zmiany generacyjnej w amerykańskiej polityce, kiedy to kierownictwo Partii Demokratycznej, bardzo wiekowe, na czele z Nancy Pelosi ustąpiło, żeby młodsi zajęli ich miejsce. Jedno w tej sytuacji wydaje się zupełnie pewne. Amerykanie obawiają się, że ich politycy są, mówiąc brzydko, za starzy. To nie tylko wątpliwości dotyczące samego Joe Bidena. W sondażu CBS 73% ankietowanych wyraziło pogląd, że być może należy wprowadzić jakiś limit wieku dla polityka. Z kolei, kiedy przeszukamy amerykański internet, amerykańskie media, nie brakuje artykułów dotyczących amerykańskiej gerontokracji, nie brakuje artykułów, które mówią o ryzykach związanych z koncentracją władzy w rękach starszych, wpływowych polityków, o tym, że ci starsi politycy z pewnością skupiają się na ważnych kwestiach, takich jak polityka senioralna, ochrona zdrowia, emerytury, ale z drugiej strony mniej ich już obchodzą te nowe wyzwania. Sztuczna inteligencja, zmiany klimatu. Te kwestie być może są dla nich mniej priorytetowe. Do tego dochodzą obawy o stan zdrowia polityków. To ryzyko, że polityk ucierpi ze względu na jakieś problemy zdrowotne, oczywiście rośnie wraz z wiekiem. I co pokazał przypadek senator Feinstein, to może w bardzo istotny sposób wpływać na amerykańską politykę i na jej codzienne funkcjonowanie. Zbierając te wszystkie wątki, nie ulega wątpliwości, że Stany Zjednoczone widzą problem, że obywatele tego kraju zastanawiają się, czy ten problem można rozwiązać i że większość z nich zgadza się co do tego, że być może należałoby jakieś środki zaradcze w postaci chociażby wspomnianego limitu wieku dla polityka sprawującego urzędy należałoby wprowadzić. Trudniej jednak odpowiedzieć na inne pytanie. Skąd tylu wiekowych polityków w amerykańskiej polityce? Artykułów na ten temat również jest całkiem sporo i można się z nich dowiedzieć mnóstwa rzeczy, między innymi znaleźć tam nieco mętnych wyjaśnień gdzieś z pogranicza psychologii i socjologii, że na przykład społeczeństwo się zestarzało, a starsi chętnie głosują na starszych, że dzisiaj starsi ludzie dłużej są aktywni zawodowo, więc są dłużej aktywni również w polityce, że starzy ludzie chętniej chodzą głosować niż młodzi i tak dalej, i tak dalej. Pewnie wiele w tym prawdy. Kłopot w tym, że to nie jest tylko charakterystyczne dla Stanów Zjednoczonych. W wielu krajach europejskich mamy dziś starzejącą się populację, mamy chętniej głosujących starszych wyborców niż młodszych, mamy dłużej aktywnych zawodowo starszych ludzi, bo po prostu opieka zdrowotna jest doskonalsza, a wiele stanowisk nie wymaga pełnej fizycznej sprawności, można siedzieć za biurkiem przy komputerze i pracować nawet w bardzo zaawansowanym wieku. A w tych krajach europejskich chociażby politycy, również ci na czołowych stanowiskach, są zdecydowanie młodsi. Więc kiedy przyjrzymy się dokładniej amerykańskiemu przypadkowi, możemy ten problem nieco podzielić. Bo jeżeli chodzi o amerykański kongres, Izbę Reprezentantów, Senat, trochę łatwiej zrozumieć, skąd tam biorą się tak wiekowi senatorowie czy kongresmeni. Oni najczęściej pochodzą ze stanów, w których dominuje, stanów albo okręgów wyborczych w przypadku Izby Reprezentantów, w których dominuje zdecydowanie jedna partia. To oznacza, że nie ma tam zbyt wielkiej rywalizacji o ten konkretny fotel w Izbie Reprezentantów czy w Senacie. Polityk, który funkcjonuje w tej stanowej polityce od lat, zdążył się już bardzo dobrze wpasować w lokalne struktury, pozyskać rozmaite polityczne wpływy, pozyskać darczyńców, co jest przecież bardzo ważne przy organizowaniu każdej kolejnej kampanii wyborczej, jednocześnie oswoić ze sobą elektorat. To jest trochę jak u nas z wielokadencyjnymi burmistrzami, prezydentami miast, sołtysami, którzy czasami nie zmieniają się od dekad. Po prostu ludzie się do nich przyzwyczaili, uznają ich za dobrych, kompetentnych polityków i nie widzą potrzeby, żeby to zmieniać. Zwłaszcza, że rezultaty wyborcze są dobre, no bo muszą być dobre, skoro wielkiej konkurencji w ramach tego stanu czy tego okręgu wyborczego nie ma. To również mniejsza motywacja dla kolegów z partii, żeby podgryzać takiego kongresmena czy senatora, zwłaszcza, że chociażby w Senacie głosy są na wagę złota. Tam każdy głos się liczy, a jakieś wewnątrzpartyjne zamieszanie mogłoby osłabić dominację tej właśnie partii w konkretnym stanie. O wiele trudniej znaleźć bardzo przekonujące wyjaśnienie fenomenu starszych prezydentów i kandydatów na urząd prezydenta. Biden, Trump, Sanders, Bloomberg, oczywiście wielu innych, bo po pierwsze pewnie sporo w tym przypadku. Gdybyśmy spojrzeli nieco dalej wstecz, wcześniej prezydenci byli sporo młodsi. Ktoś ostatnio celnie napisał, że gdyby dziś do wyścigu prezydenckiego stanęli, gdyby to było konstytucyjnie możliwe, stanęli Clinton, Bush Junior czy Obama, okazałoby się, że są oni najmłodsi w stawce, no przede wszystkim młodsi od Joe Bidena i Donalda Trumpa, choć trzeba tutaj zrobić małą gwiazdkę, Clinton i Bush byliby tylko nieznacznie młodsi od Donalda Trumpa. Ale to i tak pokazuje, o ile młodsi byli tamci prezydenci. Clinton zakończył urzędowanie w 2001 roku na samym początku, ponad 20 lat temu. Widać wyraźnie, że w przeszłości amerykańscy prezydenci niekoniecznie byli aż tak bardzo wiekowi i w związku z tym ten fenomen, który dzisiaj obserwujemy, może bardzo szybko przeminąć. Na przykład, choć na to się na razie wcale nie zanosi, gdyby wybory wygrał 45-letni Ron DeSantis. I wtedy cała ta dyskusja o starszych prezydentach po prostu by zniknęła. Spotkałem się z opinią, że być może tak wiekowi prezydenci i kandydaci na prezydentów wzięli się stąd, że na urząd prezydenta potrzebne są oczywiście polityczne koneksje, ogromne pieniądze pozyskiwane od darczyńców itd., a na to trzeba pracować latami. Dlatego starzy politycy, starzy polityczni wyjadacze mają tutaj większe szanse niż młodzi, dlatego oni właśnie mogą w lepszy sposób rywalizować o najwyższe stanowisko w państwie. I oczywiście ta teoria dosyć zgrabnie pasuje do Bidena, który w ogólnonarodowej polityce pojawił się na początku lat 70. Latami zbierał doświadczenie, ale również kontakty, wpływy, pozyskiwał dla siebie darczyńców i w związku z tym rzeczywiście dzisiaj może spijać tego owoce, ale już na przykład do Berniego Sandersa, który jest w podobnym wieku i rywalizował z Bidenem w prawyborach 2020 roku, to wyjaśnienie pasuje znacznie mniej, bo chociaż Bernie Sanders w polityce jest od bardzo dawna, to jednak od bardzo dawna również jest politykiem zupełnie nie mainstreamowym, a nawet często występującym w kontrze do tego mainstreamu, chwalącym się tym, że znaczne środki pozyskuje nie od wielkich darczyńców, od wielkiego biznesu, ale od drobnych darczyńców, od tych, którzy przeznaczają na politykę drobne kwoty z własnego portfela, krótko mówiąc od zwykłych Amerykanów. Jeszcze trudniej byłoby dopasować to wyjaśnienie do Donalda Trumpa, który przecież do 2015 roku, kiedy zjechał ruchomymi schodami w Trump Tower, ogłaszając swój start w kampanii prezydenckiej, nie zajmował się polityką na poważnie. Od czasu do czasu oczywiście zapowiadał, że wystartuje w wyborach prezydenckich albo mieszał się w jakąś polityczną awanturę po to, żeby udowodnić, że Barack Obama nie urodził się w Stanach Zjednoczonych, ale aktywnym politykiem nie był, o jakieś polityczne koneksje na pewno nie dbał, nie budował swojej wiarygodności, sprawując inne urzędy itd., itd. A co z Barackiem Obamą, który przecież spędził 4 lata w Senacie, ale potem stanął do walki w prawyborach z bardzo mocno umocowaną w elitach Hillary Clinton i jednak ją pokonał i prezydentem został. Moim zdaniem nie ma uniwersalnego wyjaśnienia tego zjawiska, jakim są dziś bardzo wiekowi ludzie ubiegający się o urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Można sobie spekulować w różnych kierunkach, ale wszystkie te wyjaśnienia gdzieś jednak trzeszczą. Wydaje mi się, że żadnego spójnego trendu tutaj nie ma. Dodatkowo moim zdaniem błędnie często łączy się to z faktem, że również w Kongresie mamy wielu polityków powyżej 80 roku życia, czy dobijających do 90 roku życia. Co starałem się pokazać przed chwilą, w tamtym wypadku Kongresu, te uzasadnienia są zupełnie inne. Zupełnie inne czynniki wchodzą w grę, które powodują, że może tam być miejsce dla polityków 80-kilkuletnich. Do Joe Bidena czy do Donalda Trumpa tamte wyjaśnienia dotyczące zdominowanych przez jedną partię okręgów, takiego zasiedzenia się w lokalnej polityce, kompletnie nie pasuje. Nadchodząca kampania Joe Bidena, ale także w pewnym sensie Donalda Trumpa, będzie testem, na ile wiek ma znaczenie dla kandydata, na ile taki kandydat jest w stanie wytrzymać trudy kampanii wyborczej, ale też na ile wiek ma znaczenie dla wyborców. Czy są oni w stanie zrezygnować z głosowania na konkretnego kandydata tylko ze względu na to, że ma już bardzo zaawansowany wiek. Oczywiście, o ile wygra Joe Biden, będzie to też test, na ile wiek może utrudnić realnie sprawowanie najważniejszego urzędu, bo oczywiście czym innym jest przysypianie gdzieś w senackiej ławie, kiedy w razie choroby można zniknąć na miesiąc albo dwa, co oczywiście utrudni życie kolegom w senackich komisjach, ale jednak żadnej katastrofy nie spowoduje, a czym innym jest bycie prezydentem, kierowanie państwem dzień po dniu, ciągłe przebywanie na świeczniku, kierowanie rządem najpotężniejszego państwa na globie, no i oczywiście mierzenie się z kolejnymi wielkimi kryzysami, bo przecież z tego głównie składa się prezydentura. I to już wszystko na dziś. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że znaleźliście tutaj wiele ciekawych dla siebie informacji, mimo że nie stanowi on jakiegoś uniwersalnego wyjaśnienia tego fenomenu, który wszyscy od wielu miesięcy, a może już nawet od wielu lat obserwujemy w amerykańskiej polityce. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, bardzo serdecznie zachęcam do śledzenia podcastu po amerykańsku, czy to na platformach podcastowych, czy to na YouTubie. Przypominam także o mojej książce Ameryka Dom Podzielony. Link znajdziecie w opisie. Andrzej Kochut, do usłyszenia.